To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty.
Gdzie strumyk płynie zwolna, rozsiewa zioła maj, czy jakoś tak.
Stokrotka rosła polna, o, nad nią szumiał gaj. Wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza, jest i strumyk, i wolne przepływy.
I szum.
I gapa.
I gapa. Gapa w tym najważniejsza.
Dzisiaj będziemy rozmawiali o dopplerze.
Temat wydawałoby się skomplikowany. Wielu z nas podchodzi do zagadnienia badań dopplerowskich jak do jeża. Boimy się tych badań. Wielu z nas tak ckliwie tęskni za możliwością nauki badań dopplerowskich, a chyba nie taki wilk straszny, jak go malują.
Ja tam nie wiem, czy ktoś tęskni, czy nie tęskni. Ja wiem tylko, że pacjenci dopplera uwielbiają. Panie doktorze, bo ja będę miała dopplera. Panie doktorze, bo ja miałam dopplera. Właściwie tak obserwując niektóre zachowania naszych pacjentów, to ja mam wrażenie, że już sam doppler ma moc uzdrawiającą. Że jak już ktoś wywalczy skierowanie na dopplera, a jak już osiągnie szczyt, będąc zbadanym dopplerem, no to już właściwie dalej z tym wynikiem nigdzie nie trzeba chodzić, bo to już człowiek czuje się spełniony.
Doppler to jak badanie echokardiograficzne. Szczyt możliwości diagnostycznych dla wielu z naszych pacjentów. Wydawałoby się, że USG znajduje się 7 pięter poniżej badania dopplerowskiego i 5 pięter poniżej badania echokardiograficznego. No bo też trudno wymagać od naszych pacjentów, żeby mieli świadomość tego, że to wszystko to jest jedno i to samo badanie i wielu z nas korzysta z tych trzech typów badań, wykonując jedno proste badanie USG, proste w cudzysłowie.
Bo tutaj mamy do czynienia z pewnym językowym wygibasem, bym powiedział, bo tak naprawdę nie powinniśmy mylić badania dopplerowskiego z badania, którego celem jest ocena przepływu. Bo to, co w takim mainstreamowym podejściu nazywamy idę na dopplera, będę miała dopplera, to tak naprawdę chodzi o to, że będę miała badanie, którego głównym celem jest ocena przepływu. A przecież my tego dopplera i tę ocenę przepływu naturalnie wbudowaliśmy w wiele badań, których dominującym elementem jest ocena w skali szarości.
To, co powiedziałeś, jest o tyle ważne, że wiele osób, które uczą się wykonywać samodzielnie badania USG, nadal nie docenia tego, jak istotnym elementem badania ultrasonograficznego jest włączenie właśnie tej wspomnianej przez Ciebie opcji dopplerowskiej podczas każdego wykonywanego badania. Że tak naprawdę we współczesnej ultrasonografii nie ma, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiego obszaru ludzkiego ciała, nie ma badania, które nie kończyłoby się bądź nie zaczynałoby się oceną dopplerowską, tych struktur, narządów, zmian ogniskowych, które staramy się ocenić.
A może my niepotrzebnie mieszamy? Może trzeba zostawić tak, jak jest? Może powinniśmy się bardziej zaangażować w utrwalanie tego schematu, że ocena narządów jamy brzusznej to tylko w czerni, bieli i szarości, a ten doppler to tylko przepływy tętnic domózgowych, tętnic kończyn dolnych i żył kończyn dolnych. I tyle. Po co tutaj mieszać wszystkim i tym, co się uczą ultrasonografii i pacjentom, że jeszcze te narządy miąższowe w jamie brzusznej będziesz oceniał w dopplerze? A ktoś cię prosił o to, a było to na skierowaniu?
A zgadzam się z tobą. Z punktu widzenia komercyjnego to właściwie jest to strzał w dziesiątkę. Już widzę takie cenniki w tak zwanych prywatnych gabinetach USG. Badanie USG jamy brzusznej 500 zł, oczywiście ceny kompletnie z kosmosu. Badanie USG jamy brzusznej z oceną dopplerowską 750 zł. Badanie tarczycy 500 zł. Badanie tarczycy z oceną dopplerowską przepływów miąższowych 750 zł. i wszyscy są zadowoleni, bo pacjent ma wysoce specjalistyczne badanie i pewnie lekarz, który wykonując to samo badanie zyskuje nieco więcej.
A harcerz taki gapa, że aż w pokrzywy wpadł.
No i to jest ten punkt końcowy, że właściwie wszyscy się na tym sparzą, a najbardziej ten, który dzieli badanie USG na badanie z Dopplerem i badanie bez Dopplera. No bo wyobrażasz sobie ocenę wątroby bez włączenia Dopplera, wyobrażasz sobie ocenę tarczycy bez włączenia Dopplera? To jest jedno i to samo badanie.
Bo jak oceniam wątrobę, to intuicyjnie, ja o tym nie myślę, to gdzieś zakodowane jest w odruchach już takich bardzo pierwotnych ultrasonografisty. No, widzę żyły wątrobowe, to naturalnie nakładam bramkę kolorowego Dopplera po to, aby upewnić samego siebie, że w tych żyłach jest przepływ od wątroby. Jeżeli widzę żyłę wrotną, tak ustawiam głowicę, żeby broń Boże nie przechodziła ona poziomo przez ekran, tylko tak ustawiam głowicę, żeby ona biegła ku głowicy, na chwilę cyk, nastawiam te 20 cm na sekundę, jest przepływ dowątrobowy. Ja powiem tobie więcej, nie wyobrażam sobie, nawet jak tego nie opisuję i badam pacjenta z powiększeniem śledziony, to wśród przyczyn powiększenia śledziony nie uwzględnić zakrzepicy żyły śledzionowej.
Albo zakrzepicy żyły wrotnej, albo malformacji naczyń żyły wrotnej, albo nadciśnienia wrotnego. Widzisz, ty to wiesz, bo ty jesteś praktykiem. To są te elementy, które automatycznie wskakują w nasze badania USG. No bo jak zbadać węzły chłonne u naszych pacjentów, nie włączając opcji dopplerowskiej, ale nie włączając tylko samej bramki dopplerowskiej, a odpowiednio ustawiając ten aparat na obrazowanie jak najwolniejszych przepływów w świetle naczyń, po to, żeby zobaczyć nawet najdrobniejsze naczynia krwionośne w takich węzłach chłonnych, czy abstrahując od węzłów chłonnych, w zmianie ogniskowej w tarczycy, po to, żeby wiedzieć, jaki jest wzorzec unaczynienia i zbliżyć się do ostatecznego rozpoznania.
Albo na przykład jak rzeczywistość ultrasonografisty, to co robi ultrasonografista, rozmija się z oczekiwaniami innych lekarzy i pacjentów, kiedy mówimy Doppler tętnic nerkowych. To każdy sobie wyobraża, że teraz dokładnie najważniejsze to jest prześledzić tętnicę nerkową i zmierzyć prędkość przepływu w tym małym naczyniu u pacjenta ważącego 120 kg, co czasami jest autentycznie awykonalne pomimo dobrego przygotowania. Albo niewiele jeszcze osób pamięta o tym, żeby zobaczyć, jak wygląda RI, indeks oporu w tętnicach łukowatych, żeby chociażby zobaczyć, czy u pacjenta, u którego zaczyna się ostra niewydolność nerek, czy podejrzewamy ostrą niewydolność nerek, przynajmniej nie mamy zaburzenia unaczynienia podtorebkowego w opcji Dopplera mocy.
No właśnie, i ocena indeksów oporu w naczyniach wewnątrznerkowych z obliczeniem delty RI, czyli różnicy w indeksach oporów między prawą a lewą nerką, może już nam pośrednio pomóc w diagnostyce różnicowej przyczyn nadciśnienia, czy przypadkiem nie mamy nadciśnienia nerkopochodnego czy naczyniopochodnego. To są proste rzeczy, które każdy z nas może zrobić i to nie wymaga jakiejś specjalistycznej wiedzy. Ale też możemy odwrócić kota ogonem, bo zobacz, nie ma tak naprawdę oceny struktur szyi bez oceny naczyń. I właściwie wcale nie musisz wykonywać pełnego badania dopplerowskiego, żeby wstępnie pewne rzeczy w tych naczyniach zobaczyć, oceniając ich średnicę, oceniając ich ściany, oceniając grubość kompleksu intima media, oceniając obecność blaszek miażdżycowych, sprawdzając, czy jest widoczny przepływ w żyle szyjnej wewnętrznej, czy nie ma cech zakrzepicy, czy nie ma cech zespołu żyły głównej górnej. Tyle rzeczy można zrobić, wcale nie posiadając tej rzeczywiście często dość wymagającej wiedzy, która pozwala ocenić spektrum przepływu w naczyniach tętniczych w obrębie szyi.
I żeby rozpoznać zakrzepicę żył głębokich kończyn dolnych i włączyć odpowiednie leczenie, też nie musisz mieć włączonej opcji dopplerowskiej. Tam sprawdzasz, czy jest kompresja, czy stykają się ze sobą ściany żyły. Dopiero w dalszym etapie ocenia wydolności bądź niewydolności układu powierzchniowego czy głębokiego ma znaczenie drugorzędne i to ona nie decyduje o tym, czy leczysz preparatem heparyny drobnocząsteczkowej.
No właśnie, bo jakbyśmy sobie tak przeanalizowali wiele algorytmów postępowania u pacjentów chociażby z podejrzeniem zakrzepicy żył powierzchownych czy głębokich, to okazałoby się, że to, co na co dzień wykonujemy, czyli prosty test uciskowy, prosta ocena doplerowska, w zupełności wystarcza, a w sytuacji, kiedy to badanie nie wystarcza, i tak musimy pokusić się o badania nieco bardziej, nazwalibyśmy je skomplikowane, badania diagnostyczne i laboratoryjne i obrazowe, bo nie zawsze USG, nawet z dobrą oceną doplerowską, spełni nasze oczekiwania.
Pacjent ma nadczynność tarczycy. Przykładasz głowicę, widzisz powiększoną tarczycę, obniżoną echogeniczność, niejednorodną echostrukturę. Nakładasz bramkę doplerowską, widzisz wzmożone unaczynienie. I a. Odkładasz głowicę, bo już wszystko zbadałeś. B. Mierzysz objętość tarczycy. C. Rzucasz to wszystko i wyjeżdżasz w Bieszczady. D. No właśnie, mierzysz prędkości przepływu.
Oczywiście, są wakacje, wybrałbym z przyjemnością C, ale patrząc na pacjenta, który leży na kozetce, zdecydowanie wybiorę odpowiedź D, bo to jest kolejny przykład prostej oceny doplerowskiej, która pomoże nam we wstępnej diagnostyce różnicowej przyczyn autoimmunizacyjnego zapalenia tarczycy. Czy mamy do czynienia z chorobą Hashimoto, czy mamy do czynienia z chorobą Gravesa i Bassedowa? Bo doskonale wiemy, że w chorobie Gravesa i Bassedowa prędkości przepływu w tętnicy tarczowej górnej bądź dolnej, one są identyczne czy porównywalne, w związku z tym łatwiej jest zmierzyć tętnicy tarczowej dolnej, będą zdecydowanie wyższe właśnie w chorobie Gravesa i Bassedowa, a nie na przykład w postaci haszitoksikozis. Dokładnie to jest to, co my słyszymy pod słuchawką. Zgadzam się z tobą.
No a po co nam ten Doppler? A do płuc nam Doppler jest potrzebny? Płuca. Ktoś wymyślił coś w ogóle. Narząd powietrzem wypełniony, jeszcze Dopplera w to pakować.
No pewnie, że w zdrowym, czyli tak zwanym powietrznym płucu, USG się nam kompletnie do niczego nie przyda. Mówimy o Dopplerze. Ale w sytuacji, kiedy widzisz zmianę podopłucnową, którą można zobaczyć w klasycznym badaniu USG, ujęcie w badaniu oceny doplerowskiej pozwoli ci zróżnicować, czy masz do czynienia z konsolidacją, z niedodmą, czy być może jest to zmiana ogniskowa o innej etiologii, na przykład guz, którego przypadkowo znalazłeś w badaniu USG.
Albo na przykład wykorzystujemy ultrasonografię doplerowską do rozróżniania torbieli z gęstą zawartością. Czy to torbieli środkowych szyi, czy to torbieli nerek, torbieli wątroby, bo jeżeli mamy zmianę hipoechogeniczną, jednorodną, dobrze ograniczoną, bez włączenia opcji doplerowskiej, nie wiemy, czy mamy do czynienia z torbielą z gęstą zawartością, czy z hipoechogeniczną zmianą litą. Jeżeli zobaczymy w tym obszarze unaczynienie, to wiemy, że mamy do czynienia ze zmianą litą. I jeżeli tego unaczynienia nie widzimy, to niestety wciąż mamy problem. Czy jest to zmiana lita, ale z bardzo powolnymi przepływami, których nie jesteśmy w stanie wychwycić, bądź bardzo szybkimi, których nie jesteśmy w stanie wychwycić, czy jest to zmiana po prostu płynowa z gęstą zawartością.
Szukajmy własnych zastosowań dla oceny doplerowskiej, nie bójmy się włączać opcji doplerowskich i tych wolnych i szybkich przepływów i tych nowych metod obrazowania przepływów naczyniowych, bo każde włączenie tego typu opcji rozszerza możliwości diagnostyczne. I tak jak mówiliśmy, nie ma współczesnej ultrasonografii bez oceny doplerowskiej, choćby w tym jakościowym zakresie. Czy płynie, gdzie płynie, skąd i dokąd płynie, i jak intensywnie płynie, i w jakim wzorcu widzimy ten przepływ.
A strumyk płynie zwolna, dlatego że płynie w sposób laminarny, a nie turbulentny.
Wszystkiego dobrego.